Teraźniejsza prawda numer 118, lipiec, sierpień 1948 roku. Posłanie Epifanii, przedmowa autora. Przede wszystkim upodobało się Bogu objawić każdy szczegół z wyników planu jego przez proroctwa figury, Amosa rozdział 3 werset 7. Dlatego też w tych dwóch formach będzie objawione więcej szczegółów z ważniejszych aniżeli z mniej ważnych okresów jego planu. Z punktu zapatrywania na tę regułę, sądzimy, że trzema najważniejszymi okresami ze wszystkich okresów wyboru w planie Bożym są żniwo żydowskie, parouzja i epifania. Ponieważ o wiele więcej pism proroczych i figuralnych oświeciło każdy z tych trzech okresów, aniżeli inne okresy wyboru Rady Bożej. Gdy weźmiemy pod uwagę, jak wielka liczba proroctw rzuciła swoje światło na osobę, charakter i urzędy naszego Pana, gdy był w ciele, na urząd i pracę apostołów, na warunki i czynności nominalnego ludu Bożego w żniwie żydowskim, to łatwo przyznamy, że ono było jednym z najważniejszych okresów planu Bożego. Gdy zaś weźmiemy pod uwagę wielką liczbę proroczych i figuralnych szczegółów, odnoszących się do naszego Pana, do brata Russella i do niektórych jego pomocników w służbie parouzyjnej, do czynności ich oponentów i do przygotowania do obalenia królestwa szatańskiego, musimy przyznać, że parouzja jest także jednym z najważniejszych okresów planu Bożego. A gdy na koniec zastanowimy się nad wielką liczbą proroctw i figur, odnoszących się do aktualnego obalenia królestwa szatańskiego, przez wojnę światową, rewolucję światową i anarchię światową, i przez ostatnią fazę ucisku Jakubowego, przeplatanych głodami i chorobami, do powrotu Izraela na wielką skalę do Palestyny, oraz do ich przyjęcia Chrystusa, do rozwoju dwóch nowo wybranych klas, to jest wielkiego grona i młodocianych świętych, jako dziedzińca przybytku epifanicznego, jak również i do formowania się obozu epifanicznego, składającego się z lojalnych usprawiedliwionych chrześcijan i z lojalnych nawróconych Żydów. Musimy tedy przyznać, że Epifania jest jednym z trzech głównych okresów planu Bożego. Gdy w dodatku do tych rozważań weźmiemy pod uwagę, że wiek Ewangelii powtarza się w trzech miniaturach podczas Epifanii, a stąd wszystkie typy i proroctwa, które odnoszą się do żniwa żydowskiego i ewangelicznego oraz do okresu między nimi, mają trzy małe zastosowania w Epifanii, i gdy w dalszym ciągu zastanowimy się, że w dodatku pewna liczba proroctw i figur przepowiedziała o doświadczeniach i czynnościach posłańca epifanicznego, i że proroctwa i figury, które przepowiedziały o pracy i doświadczeniach 49 członków gwiazd, ich pomocników i oponentów, mają trzy miniaturowe zastosowania do niego, do jego pomocników i oponentów. To dowodzi, że Epifania jest jednym z najważniejszych okresów ze wszystkich okresów wyboru w boskim planie wieków. Ta książka zawiera w sobie wyjaśnienia niektórych z głównych proroctw i figur, które wskazują na posłańca epifanicznego w jego doświadczeniach i pracach jako od Boga wybranego nauczyciela i wykonawcę warunków epifanicznych, pod Panem naszym Jezusem, jako głową, będąc pisaną przez Niego samego. Książka ta jest jego autobiografią, opisującą o jego urzędowej pracy i doświadczeniu. Lecz jest książką autobiograficzną tylko w ograniczonym znaczeniu, to jest na tyle, na ile to się tyczy niektórych z wielu figur i mniejszej liczby proroctw, wskazujących na jego urzędową pracę i doświadczenia, nic nie wspominając o jego osobistym życiu, odrębnym od jego urzędu. Ze względu na ten fakt, Książka ta jest prawdopodobnie jedyną tego rodzaju w egzystencji, ponieważ składa się w większości z wyjaśnień niektórych figur i proroctw biblijnych, traktujących o nim, jako o posłańcu epifanicznym. Wie on również i o tym, że z powodu pisania o sobie niektórzy posądzą go o zarozumiałość, pychę lub arogancję, tak jak w przeszłości niektórzy szyderczo wyrażali się o nim, ten, który widzi siebie w pismach. Ci naśmiewcy muszą jednak przyznać, że i nasz Pan widział siebie w pismach, a jednak nie posiadał w sobie najmniejszej zarozumiałości, pychy lub arogancji. Bez wątpienia, że większość tych naśmiewców przyzna, że i nasz drogi pastor widział siebie w pismach, i to bez najmniejszej zarozumiałości, pychy lub arogancji. Chociaż nie jest zapisane, to niewątpliwie i apostoł Paweł widział siebie w pismach, a jednak możemy być pewni, był bez najmniejszej zarozumiałości, pychy lub arogancji. Czy nie jest to możebne, a nawet zupełnie prawdopodobne, że Pan, który postanowił, ażeby autor był posłańcem epifanicznym, a który później dał mu poznać różne figury i proroctwa, odnoszące się do jego doświadczeń i pracy, jako takiego, wyrobił w nim uprzednio rozwój w łasce, co uzdolniło go do tego stopnia, że bez zarozumiałości, pychy lub arogancji mógł widzieć się w pismach, jako ten, którego łaska Boża znalazła wiernym w niższej służbie jako jednego z głównych pielgrzymów i awansowała go na urząd posłańca epifanicznego bez uszkodzenia jego charakteru, co mogłoby się stać przy nadaniu mu tego dodatkowego urzędu? Jeżeli ktoś mniema, że nie mógłby widzieć się w pismach bez zarozumiałości, pychy lub arogancji, to niech taki zastanowi się, że innym z łaski Bożej był dany Duch Pański w dostatecznej mierze, ażeby mogli widzieć się w pismach lecz bez żadnej słabości, do której ci naśmiewcy przyznają się, że posiadają. Niech tacy szczerze szukają łaski, dziękując Bogu, że niektórzy z ich braci mają tę łaskę, której ci naśmiewcy widocznie nie posiadają. A gdy będą starać się o łaskę i znajdą ją, to ona uzdrowi ich zły stan serca, który sprawia, że się naśmiewają, a napełni ich miłym wychwalaniem Boga za łaski, jakie inni, chociaż nie oni, posiadają. Módlmy się wszyscy o te błogosławieństwa, ażeby obficie spłynęły na nich. Dlaczego figury w Epifanii tak znamiennie wskazują na jednostki, jak na przykład na posłańca Epifanii? Odpowiadamy, po pierwsze, ponieważ Epifania, jako ten szczególny czas objawienia odnośnych osób i ruchów, wymaga tego, po drugie, rozwój 60 grup lewitów epifanicznych i ich wodzów, z powodu ich wielkiej różnorodności powstałej w kilku latach Epifanii, szczególnie w jej pierwszym okresie poświęconym na działanie z kozłem Azazela, wymagał tego, by ich rozpoznać, szczególnie ażeby posłaniec Epifanii mógł wiedzieć, w jaki sposób ma działać z tymi różnymi wodzami i grupami, pomimo że często się zdarza, iż nie prędzej poznaje ich figury, aż po pewnym czasie po ich wypełnieniu się w pozafigurze. Po trzecie, potrzeba wymagała, ażeby go zachęcić, by się posuwał ze swoją pracą urzędową i żeby nie osłabł z powodu ciągłego przechodzenia przez wiele klęsk, ataków, oszczerstw, zdrady, dezercji, i tak dalej, jakich doznał od wielu, i, po czwarte, zrozumienie odnośnych osób i grup przedstawionych w figurach było koniecznym, ponieważ miało w swoim czasie dopomóc każdej z nich do poznania swego miejsca i do czynienia tego, co do niej należy. W doświadczeniach ludu Bożego powstały warunki, które potrzebują wyjaśnień Pisma Świętego, a które są wyłożone w tej książce. 25 lat temu nasz pan postanowił autora na urząd nauczyciela i wykonawcy pracy Epifanii względem maluczkiego statka, wielkiego grona i młodocianych świętych, chociaż nie postawił pierwszej z tych klas pod jego nadzór. Biblia jasno poucza i doświadczenie potwierdza, że zazdrość, zła wola i niezbożna ambicja pewnych złych wodzów oraz powszechne oczernianie go wprowadziło w błąd braci i siostry, że nie przyjmują ani współdziałają z posłańcem epifanicznym w jego urzędzie i pracy od Boga naznaczonym. Pan, z wielu powodów, dozwolił na te przedstawienia go w złym świetle i na powierzchowne odwrócenie większości ludu Bożego od posłańca, a na korzyść tych złoczyńców. Lecz nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, co człowiek sieje, to rządzi będzie. Teraz po 25 latach jaki jest rezultat? A więc taki, że ci zwodziciele stali się w każdym wypadku, jedni mniej, drudzy więcej, fałszywymi nauczycielami, popadłszy w bankructwo względem prowadzenia pracy na czasie według planu Bożego. Te dwa fakty, fałszywi nauczyciele i bezowocni wykonawcy celu Bożego w Epifanii, niewątpliwie dowodzą, że oni wszyscy są takimi, a wskutek podzielenia ludu Bożego na 60 grup powstało zamieszanie, co, jak, dlaczego i co czynić z ich obecnie nieszczęsnym, pozornie beznadziejnym i okropnym stanem. Ta książka, między innymi powodami, jest wysłaną, w angielskim języku, w 25. rocznicę wstąpienia autora na obecny urząd, co też on i uczynił nieświadomie w dniu 1 listopada 1916 roku, po usłyszeniu o przejściu naszego drogiego pastora poza zasłonę, ażeby z zamieszania i okropnego stanu, jaki teraz panuje między ludem Bożym, wskazać właściwą drogę Bożą. Z powodu tych dwóch warunków, książka ta wychodzi w najstosowniejszym czasie, to jest w srebrny jubileusz wstąpienia autora do pracy w jego urzędzie. Ta książka, zawierająca w sobie diagnozę i przepisy uleczenia wrzodu ludu Bożego, wychodzi przeto z misją błogosławienia Izraela Bożego po całym świecie. A zatem wysyła ją autor z gorącą modlitwą, ażeby Pan błogosławił jej w poselstwie do ludu Jego, ażeby łaska, litość, pokój i prawda były udziałem całego Izraela Bożego po całym świecie, jest jego gorącym pragnieniem i modlitwą. Wasz brat i sługa, Paweł S. Johnson. Filadelfia, Pensylwania, dnia 1 listopada 1941 roku. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1948 roku, na stronie 34.